Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. Dziś odcinek specjalny poświęcony Świętu Niepodległości. Jak wiecie, od czasu do czasu tworzymy odcinki specjalne. Ostatni był z okazji święta 1 maja. Dobrymi symetrystami będąc, teraz świętujemy niepodległość. Jako że na lewicy istnieją pewne kontrowersje odnośnie tego, kiedy obchodzić to najważniejsze święto w kalendarzu, i nie mam tu na myśli 22 lipca, bynajmniej nie jesteśmy osobami w kryzysie sowieckości. Kontrowersja jest taka, czy już 7 listopada, wtedy kiedy powstał pierwszy rząd wolnej Polski, rząd Ignacego Daszyńskiego, czy też czekać do 11 listopada, święta, które dużo mocniej kojarzy się z postacią innego wybitnego socjalistycznego listy Józefa Piłsudskiego. Jako że takie wahanie istnieje, stwierdziliśmy, nagramy odcinek krakowskim targiem 9, opublikujemy 10. A ty, Jakubie, jesteś raczej stronnikiem 7 czy 11?
Wiesz, jak mówi stare patriotyczne powiedzenie, lepsze od świętowania Dnia Niepodległości jest tylko podwójne świętowanie Dnia Niepodległości, i tak było w moim przypadku. Ja i 7 świętowałem i 11 będę świętował, ale od razu zaznaczę, w głęboko prywatny sposób. Bo 7, czyli rocznicę powołania rządu Daszyńskiego, spędziłem przeglądając sobie archiwa, doczytując w różnych publikacjach udostępnionych ostatnio w domenie cyfrowej o Daszyńskim właśnie. Przygotowałem okolicznościową pocztówkę, coś napisałem na tak zwanych social mediach, ale nie byłem na żadnym składaniu wieńca, tudzież paleniu świeczek. I analogicznie 11 zazwyczaj mam taką prywatną tradycję, że jadę do jakiegoś muzeum, i to najchętniej takiego poza Warszawą. Na przykład Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, albo innej ważnej placówki w Polsce, gdzie można spędzić ten dzień z dala jednak od tego, co się w Warszawie zazwyczaj 11 listopada działo. I tu, myślę, mogę powiedzieć, że w jakimś sensie twórczo łączę wszystkie lewicowe tradycje podejścia do 11 listopada we współczesnej Polsce, bo jest to i namysł, i celebra, i emigracja wewnętrzna, i trochę bojkot, natomiast wymieszane w różnych proporcjach, bo oczywiście nie bojkot w takim jednoznacznie prymitywnym sensie, że się na polską flagę tego dnia obrażam i twierdzę, że święto 11 listopada nie dotyczy mnie wcale, oj nie, nie, ale z drugiej strony, no mając w pamięci jednak, że to nie zawsze w Warszawie szczególnie było jakoś specjalnie uroczyste, demokratyczne i godnie upamiętnione święto, raczej wybierałem uczestnictwo w jakichś imprezach, obchodach, seminariach czy wystawach muzealnych, po prostu w innym z miast Polski, i póki co jeszcze tej swojej prywatnej tradycji nie pożałowałem. A ty?
No ja zacząłem już 7, i to tam, gdzie należy świętować niepodległość, to znaczy w Lublinie. W Lublinie, gdzie powstał rząd Ignacego Daszyńskiego. W Lublinie, dokąd Józef Piłsudski chciał z Magdeburga jechać, kiedy Niemcy go uwolnili, miał powiedzieć: jadę do Lublina, bo tam jest rząd moich przyjaciół. Zdzisław, książę lubomirski, przekonał go wszelako, żeby zrobił przystanek w Warszawie, gdzie z kolei czeka na niego wojsko, nad którym może objąć komendę. I to było jedno zresztą z kluczowych wydarzeń, które ustrzegło Polskę przed możliwą wojną domową, kiedy powstało kilka rządów i każdy z tych rządów pretendował do bycia tym jedynym, i każdy mógł jeszcze liczyć na to, że będzie posiadał własną siłę zbrojną. Piłsudski był na zasadzie mniejszego zła do zaakceptowania dla wszystkich, za wyjątkiem socjalistów, którzy myśleli, że władzę przejmuje towarzysz Wiktor, obywatel Mieczysław, i będziemy robić rewolucję. Skończyło się nieco inaczej. Ale też nie jest tak, że się nic nie udało. Piłsudski powiedział, że chciałbym, żeby Polska wykonała skok z XVII wieku w XX. Podżyrował jednak te kluczowe zmiany, które najpierw Daszyński, później Moraczewski położyli na stole. Mówię tu o 8-godzinnym dniu pracy, mówię tu o prawach pracowniczych, mówię tu o prawach wyborczych kobiet. Dokonał się kolosalny postęp w te dni listopadowe, i marszałek również był nam do tego potrzebny, czy komendant, jeszcze wtedy byśmy zapewne powiedzieli. Więc byłem w Lublinie na zaproszenie Instytutu Andersa, organizacji pozarządowej, która tak na co dzień zajmuje się przede wszystkim upamiętnieniem dziejów naszego wychodźstwa politycznego. Natomiast z okazji 7 listopada zdecydowali się zorganizować konferencję pod tytułem Lewica Niepodległościowa, dorobek, dziedzictwo i kontrowersje. Byłem tam panelistą razem z profesorem Krzysztofem Klocem. Mieliśmy też okazję odpowiadać na pytania z sali i muszę przyznać, że było to dla mnie takie bardzo uskrzydlające doświadczenie, że wielu młodych ludzi, w dużej mierze studentów, przyszło posłuchać na temat Lewicy Niepodległościowej, na temat tego, co jej się udało zrobić, a organizatorzy zaproponowali nam formułę idealną do erudycyjnego i niekonkretnego rozgadania obydwu panelistów, bo powiedzieli, spróbujmy zrobić całą Lewicę Niepodległościową, to znaczy optymalnie od Kościuszki po PPS Jana Józefa Lipskiego. Finalnie udało nam się dojechać do Powstania Warszawskiego. Udało nam się jeszcze zrobić pogotowie bojowe socjalistów w 1944 roku, tych, którzy oddali pierwsze strzały w powstaniu. Reszta już nam została na kuluary. W tych kuluarach zresztą też działy się rzeczy ciekawe, takie, które mi unaoczniły, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o tą promocję lewicowego patriotyzmu. Mianowicie pod sam koniec prowadzący zapytał mnie i profesora, no, a jak to się dzisiaj ma z tym upamiętnianiem Lewicy Niepodległościowej, czy ona jest ważna dla istniejących ruchów politycznych, dla jakichś żywych sił społecznych? No więc my z profesorem ponarzekaliśmy, że nie bardzo jest, są jakieś rytualne gesty, ale jakoby robione przez siłę. Raczej to wszystko tonie w antyfaszyzmie, który zdaje się być taką formą uprzejmego antypatriotyzmu, czy nazwą handlową antypatriotyzmu. Tu od razu dygresja do Witolda Jurasza, który wspominał, jak to kiedyś miał okazję rozmawiać z kobietą, która go zaatakowała jako faszysta na środku ulicy. Mówi, ale o co pani chodzi? Tak myślę, może jakiś artykuł, który napisałem, czy coś. Ona powiedziała, nie, ma pan faszystowski emblemat w klapie marynarki. Miał orła białego. Więc ten rodzaj antyfaszyzmu u nas też jest mocny. A ciekawe było to, że jak już sobie tak ponarzekaliśmy, już było po serii pytań, już się powoli rozchodziliśmy, to podszedł do nas człowiek. On miał z kolei w klapie nie orła białego, miał emblemat Sojuszu Lewicy Demokratycznej i mówi, że no, panowie mówią, że nie uszanowaliśmy Daszyńskiego i 7 listopada, a prawda jest taka, że w całej Polsce akurat nasze stronnictwo bardzo się zaangażowało w upamiętnienie PKWN-u i Daszyńskiego. No i profesor Klot się patrzył i tak, jest pan pewien, że nic pan nie pomylił? On mówi, no nie, no PKWN-u, no przecież jest normalnie rocznica, Daszyński, PKWN, Lublin, więc jemu się po prostu wszystko miesza ze wszystkim i w tej mierze jest to po prostu kontynuacja chyba tego, co było, jest polityką historyczną.
A mówisz, że nie ma ciągłości.
Polityką historyczną postkomunistów po 89 roku, którą można podsumować aforyzmem, będziemy czcili pamięć Pużaka i tych, którzy zamordowali Pużaka. Niezależnie od 7 i Lublina, 11 zawsze staram się łączyć patriotyzm z patriotyzmem lokalnym, czyli jestem w Łodzi i lubię się wtedy wybierać na stary cmentarz. Na starym cmentarzu mamy zbiorową mogiłę bojowców 1905 roku. Na starym cmentarzu jest też grób Aleksandra Napiórkowskiego, jedynego z naszych posłów, który poległ w czasie wojny roku 20. Złożył mandat poselski po to, żeby pójść na ochotnika do wojska, zginął w szarży kawaleryjskiej. Obok niego pochowana jest jego żona Alicja Wiktoria Napiórkowska, również postać zupełnie wybitna, reprezentująca sobą to drugie oblicze lewicowego patriotyzmu, mianowicie tajne komplety w czasie II wojny światowej, nauczanie zakazane przez Niemców, krótko mówiąc, my obok naszych bojowców i buntowników też mieliśmy budowniczych, też mieliśmy siłaczki. Napiórkowska jest doskonałym przykładem czegoś takiego, więc te groby zawsze staram się nawiedzać i nie robię tego co roku, ale chyba zrobię to w tym roku, przy wszystkich wątpliwościach względem towarzysza Wiktora. Czasami jakiś kwiat, jakąś czerwoną różę składam pod jego pomnikiem, który znajduje się nieopodal dworca fabrycznego i podejrzewam, że zrobię to znowu, bo jak wszyscy chyba dziedzice tradycji lewicy niepodległościowej, mam po prostu stosunek bitej żony do Józefa Piłsudskiego. To znaczy, pomimo wszystkich jego przewin, pomimo jego zamachu przeciwko demokracji, jakoś się z jego legendy wyzwolić nie potrafię, ale jeżeli Adam Ciałko, którego Piłsudski kazał zamknąć do więzienia i w tym więzieniu bardzo mocno sponiewierać, pozostał do końca życia admiratorem Piłsudskiego, to chyba ja też mogę.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że już pierwsze 10 minut tej rozmowy pokazuje, dlaczego w Polsce współcześnie nie istnieje żadna patriotyczna, lewicowa pamięć i polityka historyczna, dlatego że to jest koszmarnie nudne. Znaczy wiesz, nam dwóm zajęło 10 minut, żeby wzajemnie siebie już zamordować i doprowadzić na krawędź snu, co być może doskonale tłumaczy też, dlaczego podobnego rodzaju narracje, opowieści, formy pewnego świeckiego kultu, ale także po prostu upamiętniania się nie zakorzeniają szerzej, bo w tym nie ma nic popowego. Jest to bardzo wyuczone, bardzo kujońskie, bardzo snobistyczne, bardzo patetyczne, przesiąknięte pewnym patosem i nawiązujące do dziejów, wydarzeń, symboli i postaci, z którymi pewna ciągłość historyczna została brutalnie, choć w niezawiniony oczywiście przez współczesną lewicę sposób, zerwana. I jako, że tych mostów ciągłości nie ma, nie ma pewnej ciągłości, a jeżeli ona jest, to tak jak mówisz, manifestuje się w sposób bardzo kuriozalny, tak, że dziedzicami pamięci PPS-u są czasami ci, którzy no właśnie wywodzą się ze środowisk, które PPS zamykały do więzień, no i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie po trzecie, to jak rozmawiamy i jak wiele kontekstów należałoby tutaj tak naprawdę od podstaw wyjaśniać, pokazuje, że mimo starań wielu różnych oddolnych inicjatyw, tak naprawdę grunt jest dość jałowy. Znaczy, albo dziewiczy po prostu, że tutaj wiele osób próbowało pewne ziarna idei, pamięci i obyczaju nowego zasiać. I z tych ziaren, jeżeli coś wykiełkowało, a coś owszem wykiełkowało, to na takich oddzielonych od siebie spłochetkach ziemi, pewnym archipelagu pamięci, który w ogóle nie tworzy zwartego monolitu, jak to jest w przypadku pamięci, nazwijmy ją sobie ogólnoprawicowej. Nie, bo ona też jest moim zdaniem wewnętrznie skonfliktowana różnymi sprzecznościami, wybiórczością i budowaniem też w ogóle kompletnej, czasami ahistorycznej fikcji, ale można przynajmniej w ogólnych zarysach powiedzieć, że coś takiego jak prawicowa pamięć historyczna, czy prawicowa polityka historyczna w Polsce z całą pewnością w minionej dekadzie zaistniało. Jeżeli zaistniało, to zaś po stronie przeciwnej, to chyba tylko wyłącznie jako negacja. Stąd się wzięła to moja w ogóle osobista też wycieczka, że uciekanie z Warszawy to w jakimś sensie jest jedyna lewicowa tradycja obchodzenia święta niepodległości, która w ostatniej dekadzie wyrosła. Mówię to trochę ironicznie oczywiście, ale wcale nie też bez taką wielką przesadą. No i te lewicowe odpowiedzi no istniały wyłącznie jako no właśnie, próba negacji, wyśmiania albo kryminalizacji tego, co z kolei zakorzeniło się w głównym nurcie jako ta pamięć prawicowa. Gdzie skądinąd, tak jak mówię, nie brakowało tych paradoksów, bo przecież gdyby ktoś powiedział 100 lat temu, czy 80 lat temu narodowcom, że będą świętować akurat 11 listopada, to też pewnie popukaliby się mocno w głowę. Efekt tego jest taki, moim zdaniem, że w 23 roku wszystkie dotychczasowe formuły na 11 listopada się z różnych zupełnie powodów trochę wyczerpały. Znaczy ta ogólnoprawicowa zaczęła się wygaszać już moim zdaniem w roku 17-18, bo marsz buntu, jakim był Marsz Niepodległości za czasów Platformy, no coraz w mniejszym stopniu był marszem stojącym w sprzeczności z oficjalną polityką historyczną, bo ta oficjalna polityka historyczna zaczęła nagle podzielać wiele przesłanek, czy tropów myślowych, czy wizji świata, jaka była.
Dołączać się do marszu, prawda? Tak. Czynniki oficjalne zaczęły. Tak. Jak się można buntować z prezydentem?
Dokładnie. Z tego samego, czy z analogicznego powodu pisowska polityka czy pamięć historyczna straciły na takim pazurze rewolucyjności, buntu czy kontestacji, bo były słowo się rzekło wprost, oficjalne. No i jeżeli na coś łoży ministerstwo, różne fundacje, które też pozwalały na taką całkiem jawną formę świeckiej korupcji, tak? No fundacje, których można się łatwo zahaczyć, dostać jakiś grancik na promocję patriotyzmu, taką urzędową, taką z glejtem od władzy, że taka jest właściwa i dopuszczalna. Więc ta formuła też po prostu przestawała... Wytracała tą żywotną treść, jaką miała jeszcze w czasach rządów Platformy i traciła ten pazur, o czym powiedziałem przed chwilą. Co więcej, też zmieniała się w pewne kuriozum, no bo im dłużej, to tym bardziej te usilne próby narzucenia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jakby swoich form polityki i pamięci tym obnażały swoją bezsilność. Znaczy im bardziej chciano narzucić jakiś państwowy kult, na przykład tam rodziny Ulmów, czy polskich sprawiedliwych, czy żołnierzy wyklętych, tym bardziej było widać, że narzucanie tego od góry nie zadziała. To, co zadziałało, to wszystko to, co wykluło się od dołu, a im bardziej było to narzucane, a już w szczególnie moim zdaniem nieudolnym czy jakoś paradoksalnym zrywie były też próby narzucania tego za granicę, czyli przekonania w ogóle jeszcze innych państw czy innych stolic, żeby te wizje zaczęły podzielać,
to w ogóle skończyło się.
No właśnie, szanujcie nas.
To był moment, kiedy osiągnęliśmy dna, tak? Kiedy aktor głosem pełnym przejęcia patrzył w kamerę i żądał, szanujcie nas, no a później w sekcji komentarzy okazywało się, że nas nie szanowali.
W rzeczy samej, że nas nie szanowali. No nie, no były też inne fascynujące próby, jeżeli już mówimy nie tylko o samym święcie niepodległości, ale o polityce czy propagandzie historycznej sensu largo, bo jeszcze były próby na przykład, wiesz, przekonywania Żydów na Dolnym Manhattanie, że to Polska jednak powinna być właściwym dziedzicem pamięci o Holokauście, tak? I wożenia tam różnych wystaw, wiesz, o polskich sprawiedliwych i tak dalej, co było...
Inna rzecz, że odpowiedź Żydów na Dolnym Manhattanie, czyli ten kołowrót kolejnych postaci mówiących Polish Holocaust do kamery, no też była skandaliczna.
Nie, ale to nie chodzi, słuchaj, to nie chodzi o mówienie, kto jest większym
ignorantem. Trzeba Weiss mówił, że chciało mu się płakać, jak widział młodych amerykańskich Żydów mówiących polski Holocaust.
Tylko, że... Okej, to jest spór, który możemy tutaj otworzyć. Nie ma rzeczy, w którą mniej jest zainteresowana amerykańska oficjalna jakby pamięć, niż Polska, która próbuje zmonopolizować Holokaust. Znaczy,
nie ma czegoś takiego. Spór możemy zamknąć. Amerykanie są kompletnie jakby zobojętniali w tej mierze na naszą pamięć, a jeszcze jak ona wyciąga rękę po coś, co oni jednak traktują jako rzecz arcyważną i jednak traktują, że ich Muzeum Holokaustu jest tym właściwym, no to dadzą nam natychmiastowy odpór. To do tego nie ma wątpliwości.
No więc właśnie, no tak samo też, wiesz, nie chcieli lekcji historii brać od nas Niemcy, nie wiedzieć czemu, nie chcieli brać jej Ukraińcy, nie chcieli brać jej Brytyjczycy i Rosjanie. Okazuje się ostatecznie, że pomimo wielkich nakładów finansowych i wielkiego zaangażowania rządu Zjednoczonej Prawicy, to ostatecznie te miliony i miliardy nie przełożyły się na to, żeby chęć innych narodów do czerpania z polskiej pamięci jakoś się specjalnie zwiększyła. No i wreszcie, bo powiedziałem, że trzy polityki historyczne w roku 23 jakoś wytraciły na znaczeniu czy aktualności i właściwie mogą zostać wymyślone niejako od nowa, no tą trzecią jest oczywiście ta, o której dzisiaj będziemy mówić najwięcej, czyli ta lewicowa. A ona w tym sensie wytraciła znaczenie, czy można ją wymyślić od nowa, że nigdy tak naprawdę nie nabrała pełnej, wyrazistej, dojrzałej formy innej niż tylko ta kontestacja. Stąd skoro nigdy się na dobre nie narodziła i nigdy na dobre też nie stała się, w przeciwieństwie do tej prawicowej, nigdy nie stała się taką oficjałką, to też jest ona w roku 23 wciąż czymś, po co można się schylić. Wybacz, że tutaj taki, wiesz, strukturalistyczny trójkąt mi się musiał narysować, musiałem go domknąć, ale sądzę, że warto, choć być może obraz ten nie byłby kompletny i nie byłby tak naprawdę domknięty, gdyby nie przerobić go na czworokąt i nie powiedzieć jeszcze o tej liberalnej polityce historycznej, która też mogłaby wymyśleć się na nowo, bo orzeł z czekolady jakby nie zażarł. Znaczy, ktoś tam go zażarł, ale zasadniczo jako modus
orzeł
operandi
może.
Jako modus operandi też się zasadniczo nie przyjął, a wręcz można by powiedzieć, że się skompromitował, zanim się na dobre przyjął. No i tu wracamy. 23 rok, pole wydaje się być, jeżeli kupujesz tą moją interpretację, pole wydaje się być właściwie otwarte. Nowa epoka, w jakimś sensie nowa rzeczywistość. Wojny za progiem, wielkie przewartościowania. Do gry wchodzą kolejne generacje, które nieskażone są być może, albo wręcz zniechęcone poprzednimi formami pamięci wokół tego święta niepodległości. Ba, samo pytanie o to, czym jest niepodległość, może zostać w tej epoce mocno zredefiniowane, prawda? Wiele społeczeństw dzisiaj sobie w sposób fundamentalny na nie musi odpowiedzieć. Stąd, cóż, lepszego czasu chyba na ten namysł niż dzisiejsza rocznica nie będzie.
Powiedziałeś chwilę temu, że ucieczka z Warszawy to lewicowa tradycja. Ja bym jednak się upierał, że to endecka tradycja. Wiesz, kiedy front szedł w 1920 roku, to Roman Dmowski zwiewał do Poznania.
Powiedziałem tradycja minionej dekady.
Bronili stolicy. Wiem, ale ja nie chciałem zmarnować okazji, żeby powiedzieć coś przeciwko Dmowskiemu przy tej okazji, skoro druga strona tak bardzo zawłaszcza czyn narodowo-wyzwoleńczy i patriotyczny, no to przypomnijmy sobie, kto wtedy był w Poznaniu, a kto wtedy był wicepremierem rządu obrony narodowej. Kolejna sprawa. Zgadzam się z tobą, że teren jest dziewiczy i mogę to jeszcze podeprzeć jedną czy dwiema historiami, które może rozbawią naszych słuchaczy i widzów. Otóż pamiętam, jak akurat robiliśmy w Łodzi taki przemarsz, który był bardzo manifestacyjnie lewicowo-patriotyczny, nawet jeżeli trochę rekonstruktorski i muzealny, mam tu na myśli, że były czerwone sztandary, były sztandary PPS-u, były jakieś sztandary z podobiznami Piłsudskiego, były koszulki Stefana Okrzei, pozdrawiam przy tej okazji lewacką szmatę, która próbowała swego czasu lewicowy patriotyzm przenieść na obszar popkultury. Szkoda, że potem poszli w to, żeby raczej sprzedawać kubki i koszulki ze 8 gwiazdkami. Chociaż do tej pory można tam dostać ciekawe rzeczy, no ja chociażby swój sławny kubek PPS-u tam nabyłem. No więc idziemy w tym marszu, który, raz jeszcze podkreślam, jest manifestacyjnie zarówno lewicowy, jak i patriotyczny i ludzie spoglądają ku nam. W pewnym momencie widzę młodego ojca, który bierze swoją córkę na ręce i wskazuje na nas ręką i słyszę, jak mówi do niej: zobacz, komuniści. No i to jest jeden poziom tej nieświadomości. Zresztą w czasie zaduszek rewolucyjnych zdarzało się nam doświadczać dokładnie tego samego w Łodzi, tak? Raz na jakiś czas podbiegał jakiś emeryt i kazał nam opuścić cmentarz. Zdarzało się to bardzo rzadko, ale się zdarzyło. I dopiero jak się zdawało w nim w jakąś rozmowę, to on zazwyczaj odpuszczał, jak się mówiło, że Piłsudski był w PPS-ie. To mówił, a no tak, faktycznie. Piłsudski, że tak powiem, często stanowi ostatnią linię obrony. Może dlatego tak bardzo go nie umiemy odpuścić. Ale nawet coś tak zabawnego mnie spotkało, jak to, że tuż odchodzę na bok od polskiego patriotyzmu, przechodzę do człowieka, który był niemieckim patriotą, a może nawet niemieckim nacjonalistą, do Ferdinanda Lassala, kiedy stwierdziłem, że był to jednak wielki klasyk socjaldemokracji, więc przynajmniej uprzątnę jego grób, będąc we Wrocławiu.
Wiedziałeś, że się odbijesz od bramy.
Jakiś człowiek, jakieś małżeństwo szło z drugiej strony i postanowiło się mnie zapytać, że skoro się tym grobem zajmuję, to czy to moja rodzina? Ja powiedziałem, nie, ja jestem z tej drugiej linii, Lasalów. I oni powiedzieli, aha, dziękuję, i poszli. Więc to jest mniej więcej to, co nazywasz terenem dziewiczym, który dopiero trzeba zaadoptować. No i rzecz trzecia. Zazwyczaj mam dwie sprawy, ale teraz miałem trzy sprawy. Ja się co do zasady z tobą zgadzam, że to wszystko jest takie akademijne, takie trochę inteligenckie, może nawet takie trochę harcerskie, to znaczy spotkajmy się pod jakimś pomnikiem i złóżmy kwiaty, spotkajmy się pod jakimś grobem i zapalmy znicz, urządźmy sobie akademicką prelekcję na temat tego, czym był rząd Daszyńskiego, albo dlaczego wielkim patriotą był Walery Wróblewski, albo co zawdzięczamy Stefanowi Okrzei, ewentualnie zróbmy obchód z przewodnikiem po Cytadeli Warszawskiej i spędźmy trochę chwili w zadumie nad tym, jak to ludzie o lewicowych przekonaniach i z sercem po lewej stronie, a nie tam, gdzie powinno być, czyli wśród piersiu, oddawali za wolną Polskę życie. Tu zgoda. Natomiast pytanie brzmi, czy my mamy, że się tak wyrażę, patriotyzm wymyślić na nowo, i lewicowy patriotyzm wymyślić na nowo, czy mamy wdać się z obecnymi ludźmi, którzy przed ołtarzem Rzeczypospolitej składają pokłony, w jakiś rodzaj polemiki i spróbować z nimi powalczyć na ich własnym terenie. Z tą drugą hipotezą się chętnie zmierzę, ale tylko powiem dwa słowa w sprawie tej pierwszej, bo bardzo często się spotykam z takim poglądem, no nie pokonasz prawicy na, jeśli chodzi o licytowanie się na tematy patriotyczne i tak dalej. Ja mówię, Czyżby? No zacznijmy od rzeczy najprostszej. Prawica się lubi teraz wbijać po prostu pazurami w tradycję powstańczą. To nie jest jej tradycja. To jest tradycja, którą prawica historycznie zwalczała. Nieważne, czy mówimy o powstaniu kościuszkowskim, słusznie nazywanym Polską Rewolucją Francuską, czy mówimy o powstaniach późniejszych, listopadowym, powstaniu 1846 roku w Krakowie, którego wielkim zwolennikiem był Karol Marx. Powstaniu, które zniosło między innymi zwyczaj zwracania się per pan, który został zastąpiony słowem obywatel. Czy mówimy o Wiośnie Ludów? Czy mówimy o powstaniu styczniowym z frakcją Czerwonych? Kto dzisiaj pamięta takie postaci jak Józef Oksiński, który wkroczywszy do dworu, w którym pan nie godził się na to, żeby chłopu zwrócić wolność, który swoich chłopów kazał batorzyć, trzymać w piwnicach, bo obawiał się tego, że jak przyjdzie partia powstańcza, to będzie chłopów wyzwalać, został przez tego Szoksińskiego skazany na śmierć i powieszony na gałęzi na oczach swoich poddanych. Kto pamięta Walerego Wróblewskiego, który mówił: demokratą jestem i rewolucyjnym radykalistom z krwi, z poglądów, z przeszłości. Nie wiem, co to jest praca organiczna, to jest legalna, to jest kompromisowa, to jest targowicka. Kto pamięta poetę Jakobina i żołnierza Jakuba Oksińskiego, który pisał: Polak jestem, od przodków wziąłem wolną duszę, mówię, czuję, gadam jak znam, nie jak muszę. Andrzej Filiszkę wspominał, że jak chce uwalić studenta, do którego ma jakąś niewytłumaczalną niechęć, to mu zadaje pytanie albo o bunt łódzki, albo o rewolucję 1905 roku. Na co to było? To było wskrzeszenie czynu niepodległościowego. Kto wie, czy Polska by nie podzieliła losu Ukrainy, gdyby nie było buntu łódzkiego, gdyby nie było demonstracji na Placu Grzybowskim, gdyby nie odrodziła się tradycja walki o niepodległość z bronią w ręku. I mogę tak iść dalej. Wszystkie rzeczy dla prawicy najświętsze. Chcą rozmawiać o powstaniu warszawskim, to czwarty batalion oddziałów wojskowych Polskiej Partii Socjalistycznej imienia Jarosława Dąbrowskiego oddał pierwsze strzały w tymże. Chcą rozmawiać o Armii Krajowej, testament Polski Walczącej pisał Zygmunt Zaremba. Chcą rozmawiać o rządzie emigracyjnym, ostatnim premierem uznawanym przez świat był socjalista Tomasz Arciszewski. Nawet jakby chcieli o Żołnierzach Wyklętych porozmawiać, to możemy porozmawiać o Łukaszu Cieplińskim, wyklętym autorze odezwy do towarzyszów z PPS. No i tak możemy w nieskończoność, więc kompletnie nie widzę, dlaczego to pole miałoby być prawicy oddawane.
Ja ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, że możesz tak w nieskończoność. Natomiast ja chciałem powiedzieć, z jakiego punktu ja wychodzę i wchodzę do tej rozmowy. Bo zanim się na nią umówiliśmy...
Wchodź i wychodź.
Ale że już? Jeszcze chwila. Zanim ją zaczęliśmy, to też rozmawialiśmy trochę przed programem i ja poczyniłem pewne bardzo ważne zastrzeżenie. Nie będę ludziom mówił, jak mają świętować, co mają myśleć i jaki program jest dla polskich partii politycznych, ugrupowań, stronnictw po prostu najlepszy, albo co powinny one robić, nie? Bo to nie jest moją, jak sądzę, rolą. Natomiast ja bardzo chętnie mogę opowiedzieć, wiesz, jaka była moja droga i na przykład dlaczego też przeszedłem całą tą drogę negacji, właśnie wiesz, obrażania się na barwy narodowe, wyjeżdżanie 11 listopada z Warszawy, odżegnywania się od tego całego turbopatriotyzmu, który był ideologią panującą tak naprawdę w Polsce. I dlaczego do dzisiaj, jakby, chociaż mam poglądy jakby głęboko patriotyczne i niepodległościowe, zarazem cały czas do tego kiczu około niepodległościowego nie czuję się przekonany. Ba, i co więcej, jestem bardzo krytyczny wobec pewnych prób właśnie walki na tym polu, nie? Bo tylko, że to jest moja też postawa i odpowiedź jako, wiesz, obywatela, dziennikarza, publicysty, osoby prywatnej, bo powtórzę raz jeszcze, jeszcze nie jest moją rolą pisanie programów i stąd ja nie szukam odpowiedzi na pytanie, który program byłby lepszy z czysto propagandowo-politycznego punktu widzenia. Nie? Znaczy dyskusja o tym, czy lepszy będzie Okrzeja, Daszyński, czy Maria Skłodowska-Curie jest ciekawa. I ja ją chętnie mogę śledzić, mogę robić wywiady w tym nurcie, mogę o tym pisać, ale to nie jest dyskusja, w której ja chcę mieć rozstrzygające zdanie albo chcę na przykład mówić, jaka forma pamięci jest lepsza. Nie? Na przykład, czy lepsza dla współczesnej lewicy będzie herstoria, nie? Skupiona na działaczkach niepodległościowych, właśnie naukowczyniach, właśnie ze Skłodowską Curie na banknoty i cokoły, czy może z kolei, skoro Europą targa wojna, lepsza będzie militarystyczna, głęboko niepodległościowa, bojowa pamięć, wiesz, PPS-u i różnych powstań. Znowu, ja chętnie będę o tym rozmawiał, natomiast bardzo niechętnie będę doradzał, deklarował, czy orzekał, bo wiesz, kiedy mówię, że moją pierwotną emocją była niechęć, to dla słuchających naszego programu dzisiaj to może być, wiesz, no, zaskakujące albo wręcz w jakiś sposób kompromitujące. No jak to taką tu jesteście niezależną PPS-owską lewicą, a ten tu się przyznaje, nie? Że ani nie obchodził święta niepodległości, a co więcej w jakimś sensie je po prostu ignorował. Tymczasem moim zdaniem nie da się zrozumieć porażki lewicy i liberałów na tym polu, jeśli nie zrozumie się, jak bardzo... rzeczywiście obydwa te stronnictwa były zepchnięte do defensywy 10 lat temu, jak trudno było się w ogóle z tą popkulturowo napędzaną też wielkimi prawicowymi pieniędzmi machiną napierającego kultu wyklętych, bezmyślnego też kompletnie, takiego właśnie prymitywnego, który był nakładką, w sensie heroiczno-patriotyczną nakładką na ruch kibicowski tak naprawdę i generalnie na każdą formę antyplatformizmu, nie? Bo trochę tak, że zresztą nie było trochę, a bardzo tak, że w jakimś sensie ludzie uprawiający wówczas kult wyklętych przedstawiali, wiesz, Unię Europejską i Ewę Kopacz jako współczesną inkarnację bolszewizmu, z którym współcześni wyklęci mieliby się mierzyć. To było...
Ja też uważam, tylko wejdę ci słowo, wyklęci też mieli przykryć Solidarność. To znaczy, tak. Idea była taka, że Solidarność to nie była taka opozycja antykomunistyczna, jaka by się tym środowiskom prawicowym podobała, bo Solidarność miała za duży komponent liberalny, za duży komponent lewicowy, z Solidarności wyszedł Geremek, Lipski, Tusk i kto tam jeszcze, no a pójść do lasu i się strzelać z komunistami, śmierć wrogom ojczyzny, etc. Pomijmy tą opozycję antykomunistyczną zbrojną, która nie miała charakteru manifestacyjnie prawicowego, no ale ona jest pomijana, no to już rozumiemy, to nam się podoba i chodziło o to, żeby w zbiorowej pamięci wyklęci zastąpili Solidarność, moim zdaniem.
Tak, i stąd się, wiesz, ja zrobiłem swoje, zrobiłem swoją działkę, wiesz, wywiadów, czy rozmawiałem o tym i z profesorem Zarembą, i z profesorem już dzisiaj, jak sądzę, Osenką liczne wywiady o tej polityce historycznej wtedy publikowaliśmy z Adamem Ostolskim. Pamiętam, miałem bardzo ciekawą rozmowę. Ba, pamiętaj, że to były czasy, kiedy wydawało się, przed wyklętymi jeszcze, cofnę się jeszcze odrobinę w głąb lat 2010. Pamiętaj, że to były czasy, kiedy wydawało się w ogóle, że oficjalnym kultem będzie kult Powstania Warszawskiego. I wtedy lewica w ogóle na początku opowiedziała się bardzo mocno przeciwko kultowi Powstania Warszawskiego, bo on miał taki imprimatur oficjałki właśnie, nie? Że Lech Kaczyński to muzeum powołał, potem PiS kultywował tę pamięć, trochę nie dało się z tym walczyć, ona znowu była coraz bardziej popowy i zwulgaryzowany sposób wpuszczana do mainstreamu i lewicy wydawało się, że warto kruszyć kopię o kult Powstania, podczas kiedy tak naprawdę już w drugim szeregu za kultem Powstania szła jeszcze inna, być może gorsza formuła na zbiorową popową pamięć historyczną, czyli wyklęci, która kompletnie powstanie z kolei zmyła. I dzisiaj, co ciekawe, nie ma o to powstanie sporów. Zauważ, że były takie czasy, kiedy 1 sierpnia był momentem, w którym bojowo nastawieni polscy publicyści porozsadzani po wszelkich redakcjach wyciągali naostrzone pióra i tam się kłócili, czy można, czy nie można. Całe debaty były toczone o tym, jak, kiedy, za jakie pieniądze, dlaczego, po co i tak dalej, podczas kiedy historia ten, jak każdy kult, który stanie się, czy każdą formę pamięci historycznej, która stanie się zbyt oficjalna, zbyt urzędowa, tak naprawdę rozwiązała. logiczny, nie? Wypukał z sensu. Dzisiaj nie ma sporów.
No, ja powiem tak, albo doszło Muzeum do tego, Poznania. Że zaczęliśmy grać w zabawa w krzesła, to znaczy wszyscy zmieniają miejsce, na którym zasiadali jeszcze przed chwilą. Tradycyjnie przecież było tak, że konstytutywną rzeczą dla lewicowej pamięci był właśnie kult powstań. I to było zupełnie naturalne. Lewica traktowała, nie bez racji, powstania jako nasze rewolucje. Powstania zawsze wiązały się z radykalnym, nie zawsze tak radykalnym, jak ówczesna lewica by chciała, ale z radykalnym programem społecznym. No, powstanie styczniowe, właściwie u chłopów, nie car, jak piszą wszystkie gazety w Polsce teraz. Niesamowite, że ta pamięć się utrwaliła, a w ogóle się nie utrwaliła pamięć tego, że zniesienie pańszczyzny, że uwłaszczenie chłopa było programem powstańczym. Ale to biorę w nawias. To była tradycyjna lewicowa polityka historyczna. Natomiast endecy i konserwatyści powstań nienawidzili, twierdzili, że liberum conspiro jest gorsze niż liberum veto i tak dalej. I zobacz, jak się wszystko okręciło. To znaczy teraz jesteśmy w świecie, w którym być prawicowcem to czcić pamięć powstań wbrew Dmowskiemu, wbrew krakowskim Stańczykom i tak dalej, a za lewicową postawę uważa się, no nie, przy to trzeba było być rozsądnym, spójrzcie w stronę Czechów, oni to od powstań to zawsze stronili, jak znakomicie na tym wyszli i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia sprawa, pamiętam taką debatę Leszek Miller versus Kazimierz Michał Jazdowski, gdzie Miller tak bardzo wyrzekał na powstanie styczniowe, na styczniowe może też by wyrzekał, na powstanie warszawskie, a Kazimierz Michał Jazdowski powiedział: ja jestem gotów przyjąć tę debatę z każdym, ale nie z panem, to powstanie wybuchło przeciwko panu i pana kolegom. Ono było militarnie zwrócone przeciwko Niemcom, natomiast było politycznie zwrócone przeciwko Sowietom i polskim komunistom. No, chodziło o to, żeby wziąć władzę nad Warszawą, zanim wy tu wejdziecie. Więc no, pan nie jest niestety, żalem to mówię, równoprawnym uczestnikiem tejże debaty. No i to właśnie sprawiało, jakby ta świadomość postkomunistów, jaki był cel polityczny powstania, sprawiała, że oni też nie mogli być względem niego życzliwi.
I tu, jak już wyjaśniłem trochę, skąd się brał ten opór, moim zdaniem zrozumiałe, i ta forma negacji, dopiero można przejść, jak sądzę, do pewnych prób odpowiedzi. To nawet waham się, czy użyć słowa odpowiedzi pozytywnej, bo ona ze wszechmiar pozytywna, moim zdaniem, początkowo nie była. Nie? Ona przeszła przez wszelkie fazy negowania, potem nieśmiałe, które wypływały też z niemainstreamowych środowisk lewicowych, czy to było środowisko, wiesz, Obywatela, czy Łódzkiego Klubu Krytyki Politycznej, który był w tym wymiarze raczej skonfliktowany z Warszawską Centralą Krytyki Politycznej, czy środowisk lewicowo.pl, czy wielu różnych inicjatyw, także takich, które później odegrały znaczniejszą rolę, wiesz, inicjatyw upamiętniających tak zwanych patronów wyklętych, potem Ochotnicy tak. Wolności i tak dalej.
Przez chwilę były Nowe Peryferie, później PPS Niepodległość.
Dziękuję, tak, liczyłem, że uzupełnisz tę listę, bo ona jest oczywiście znowu archipelag, nie? Nie było, skądinąd, dlaczego go nie było? Bo nie istniało stronnictwo polityczne, które byłoby w stanie jakąś uspójnioną wersję lewicowej pamięci historycznej w kontrze do konserwatywnej hegemonii finansowo wesprzeć i przepchnąć. Dlaczego? Dlatego, że SLD było jedną nogą uwikłaną w swój niedemokratyczny rodowód. I co więcej, gdy już funkcjonowało SLD w III RP, to z kolei wyznawało taką wersję w dużej mierze też końca historii, nie? Gdzie pamięć...
Wybierzmy przyszłość, to było hasło Aleksandra Kwaśniewskiego.
Tak, ty się pewnie będziesz z tym kłócił, na co mam nadzieję nie zmarnujemy dzisiaj zbyt dużo czasu, ale SLD w III RP uprawiało politykę historyczną na użytek prywatny swoich członków i klasy ją wspierającej. To znaczy SLD wykonywało jakieś gesty mające upamiętniać PRL, czy właściwie dowodzić, że ten PRL nie był taki zły, nie dlatego, że był to świadomy projekt ocieplania PRL-u albo świadoma misja historyczna tegoż PRL-u rehabilitacji, tylko czysto technokratyczno-cyniczny komunikat wysyłany do pewnej formuły establishmentu i swoich własnych wyborców, że nie są oni zapomniani. Skądinąd do dzisiaj to w nowej lewicy w takim wymiarze też funkcjonuje. To znaczy jeździ się na ceremonie związane z Edwardem Gierkiem. Jeździ się tam nie dlatego, że stoi za tym jakiś chytry plan ustanowienia narodowego kultu Gierka, tylko jeździ się tam dlatego, że tam zawsze będą ludzie, dla których ta pamięć jest ważna, im trzeba pokazać, że tam się jest. To jest też regionalnie oczywiście bardzo istotna sprawa. No i stanowi pewien rodzaj takiego utylitarnego utylitarnego kultu, nie chcę mówić kultu, pamięci historycznej właśnie. No ale tak. Dlatego, że nie było takiej siły politycznej, która mogłaby w ten archipelag włożyć jakieś historyczne pchnięcie, bo SLD było niezainteresowane z różnych powodów, też miało ważniejsze problemy w rodzaju swoje własne przetrwanie, więc musiało się trochę
zdenerwować. Pozwól tylko, że dopowiem, był jeszcze jeden problem. Jak oni próbowali, to spotykali się z falą krytyki. Znaczy Włodzimierz Cimoszewicz, jak miał kandydować na prezydenta, to pojechał do warszawskiej Cytadeli, tam składać jakieś wieńce i był wysyp artykułów prasowych, to nie jest wasza tradycja, ręce precz, gdzie stary komunista będzie się podpisywał pod to, więc oni też czuli, że trochę wyglądają na przebierańców.
No tak, a z drugiej strony była partia Razem, która z kolei była przebierańcami w jakby trochę innym porządku, bo ona z kolei chciała się osadzić jako kontynuatorzy PPS-u, no tylko nie mieli tego gravitas, żeby tak powiedzieć, żeby ktokolwiek ich za wiarygodnych kontynuatorów i dziedziców tegoż PPS-u uznał. Co więcej, też nie mieli siły instytucjonalnej, która pozwoliłaby w jakikolwiek znaczący sposób tę pamięć podżyrować. Nie? To było traktowane jako pewnego rodzaju hobbyzm i do dzisiaj zresztą tylko w takiej formie hobbystycznej funkcjonuje. Nie? Z jakiego powodu dzisiaj tak dalej jest, to możemy się spierać. Ja uważam, że także z powodu tej zerwanej ciągłości, problemów instytucjonalnych i tak dalej, i tego, że nie ma dobrej odpowiedzi, czemu miałaby służyć ta pamięć historyczna, ale chodzi mi o to, bo teraz chronologicznie staram się iść, jestem w roku gdzieś mniej więcej 16. Ten archipelag nigdy nie urósł do rangi czegoś większego, bo nie było siły politycznej, medialnej, instytucjonalnej, finansowej, która mogłaby go podeprzeć, nie? Podżyrować. I tak to zostało.
Tak, ja tylko votum separatum w sprawie partii Razem. Według mnie to jest bardziej złożone. To prawda, że jakbyś, może będziesz miał taką okazję, przystawił mikrofon Adrianowi Zandbergowi i zaczął się go pytać, to on by z łatwością zaczął ci recytować najważniejsze wydarzenia z dziejów polskiej lewicy niepodległościowej i zapewne powiedziałby ci, że on się nie utożsamia z PRL-em, z tym, co było przed PRL-em, to znaczy z jakimkolwiek tam komunistyczną partią Polski, SDKP i LM, tylko utożsamia się z tradycją, która ciągnie się od polskich ruchów radykalno-demokratycznych przez PPS po lewą flankę Solidarności. Problem polega na tym, że partia Razem, chociaż jest partią małą, rosnącą, bo słyszę, że teraz dużo ludzi chce się do niej zapisać, ale nadal partią małą, to od zawsze była partią posiadającą bardzo wiele frakcji zwalczających się nawzajem, czasami frakcji powiązanych z jakimś konkretnym regionem, który nie zawsze był odbiciem tego, co się mówiło w centrali, i również to dotyczyło polityki historycznej i nie brakowało wrazem ludzi, którzy twierdzili, że jakikolwiek sentyment narodowy to już jest w zasadzie wicefaszyzm, to już jest o krok od, i że tak naprawdę oni najchętniej by sobie w narodowość w paszporcie wpisali antyfaszysta, i nie brakowało też wrazem ludzi, którzy głosili pogląd, że komunizm był jak najbardziej słusznym zamysłem, tylko no powiedzmy bardziej w obrządku luksemburgistowskim niż leninowskim, załóżmy, czy na pewno stalinowskim. I oni od początku uważali, że jakakolwiek socjaldemokracja i cała tradycja socjaldemokratyczna jest w istocie rzeczy tradycją rozbijania jedności klasy robotniczej, wysługiwania się burżuazji i tak dalej. I nie bez powodu też to z kręgów jakiejś tam drobnicy Razemowej, jakiś tam ludzi z partyjnego 12 rzędu wychodziły te memy, żeby przeprosić za śmierć Luży Luksemburg, etc. Więc przypadek Razem wydaje mi się bardziej złożony, i właśnie Razem według mnie było tak, że jakakolwiek jednoznaczność była niemile widziana, no bo zawsze by wyalienowała jakąś frakcję w partii. No a ostatecznie według mnie zatriumfowało stanowisko pokolenia lewicy, czyli ten chwyt marketingowy, że tak naprawdę lewica, ta parlamentarna lewica, ta pisana wielką literą L, ma być wszystkim dla wszystkich, to znaczy niech Włodzimierz Czarzasty czci pamięć Armii Czerwonej, Jerzego Urbana, Edwarda Gierka i tak dalej, a niech Adrian Zandberg opowiada, jak to strasznie ważne dla nas był Ignacy Daszyński, organizacja bojowa, Legiony Polskie, a w ogóle Żeromskiego to
nie,
do dzisiaj czytam.
Bo ty mówisz, sorry, wbijam ci się w słowo, bo ty mówisz, że oni czczą pamięć Pużaka i tych, którzy zamordowali Pużaka, no to może jeszcze lepiej, oni czczą i Kuronia, i tych, co Kuronia do więzienia chcieli zamykać, tak? W obrębie jednego obozu.
No to
obozu
wiesz,
też,
może
prawda?
Adam Michnik stworzył im formułę wyższej syntezy narodowej, tak? To znaczy, że postkomuniści i postsolidarnościowcy mogli się porozumieć, mianowicie wszyscy nienawidzili prawicy.
No i, ale znowu, no i dlaczego cały czas, czy nam się to podoba, czy nie, wracamy do tego, że tutaj fundamentem, jedynym spójnym fundamentem, jaki w ogóle zaistniał, to była negacja. Ale ja też, skoro ty opowiadasz o tym, że walka o politykę historyczną w partii Razem to był twój personalny Wietnam, to ja coś wstydliwego powiem. Wiesz.
Chyba Kronstadt.
To tej metafory też chciałem użyć. Wiesz, powiem ci tak. Ja byłem zakładnikiem tych antypatriotycznych uczuć właśnie z tego powodu, że, przepraszam, trzeci, ja zwracam do tego samego, że był w Polsce czas, kiedy naprawdę widziałeś flagę narodową wyłącznie w rękach ludzi, którzy no, mieli dość, szukam dobrego słowa, no ale odległe od ideałów demokratyczno-egalitarno-równościowych poglądy i gdzie ta flaga narodowa była tak naprawdę wyłącznie instrumentem i takiej czy innej prawicowej agitki. Nie było wokół, były dwa programy wokół barw biało-czerwonych. Jeden to był wulgarny program tak naprawdę prawicowo-obskurancki, a drugi to był program wulgarno-fajno-polacki skoncentrowany wokół Euro 2012, który szybko się wyczerpał, bo jak się wyczerpało Euro 2012, to nie było i jakiego programu wokół tego budować. I teraz ja, kiedy się cofam, wiesz, do tamtych lat, jeszcze młodym człowiekiem będąc, ja nie jestem w stanie, wiesz, potępić ludzi, którzy wtedy się na barwy narodowe obrażali. Nie tylko dlatego, że sam byłem jednym z tych ludzi, ale także dlatego, że tak wyglądały jedyne dostępne programy, Marcin. Nie miałeś trzeciej oferty. Nie? Właśnie w jakimś sensie nie było rozsądnej propozycji, czy nie było języka, którym by to się mogło wyrażać, który nie byłby do gruntu albo poprawicowo bogoojczyźniano, tak naprawdę szowinistycznemu paździerzowy, albo po liberalno europejsku fajnopolackim paździerzowy. Nie było innego programu. Więc ja trochę to rozumiem, nie? Że nie można było się w tym jakoś łatwo odnaleźć. Co więcej, to też były... To też były lata, te lata się nigdy w Polsce nie skończyły, ale kiedy, wiesz, odżegnywanie się od symboli narodowych to była taka forma dystynkcji, nie? My jesteśmy Europejczykami, ale tak naprawdę przede wszystkim to była forma walki z prawicą. Pamiętaj, że to były też lata posmoleńskie, gdzie znowu biało-czerwone barwy i krzyż były narzędziami też w gruncie rzeczy zawłaszczone zostały, nie? Do szerzenia teorii spiskowych i do takiej jakby skrajnie, właściwie też pseudo-wspólnotowej, ale tak naprawdę antywspólnotowej wizji polskiego narodu, nie? Gdzie wszyscy dzielą się tylko na patriotów i zdrajców. No więc właściwie też rozumiem, że ludzie o jakichś tam poglądach, nazwijmy to lewicowych, socjaldemokratycznych, progresywnych, nie chcieli brać udziału w tym szantażu. To znaczy, że albo występujesz z nami pod biało-czerwoną flagą i krzyżem i całym tym zestawem martyrologii, albo jesteś z nami, albo natychmiast zostaniesz zaszeregowany do obozu zdrajców, ba, więcej nie tylko zdrajców, tak po prostu, ale zdrajców, morderców polskiego prezydenta, nie? I dopiero myślę, że jakoś z tej, wiesz, tej głębokiej też traumy można było, jak sądzę, najpierw się oczyścić, przemyśleć to, a dopiero potem wyjść do jakiejś propozycji bardziej konstruktywnej. Tak sądzę, że ten etap negacji nie wziął się z niczego i trzeba było przez niego przejść. On dzisiaj nie ma już sensu. Znaczy już dzisiaj nawet Koalicja Obywatelska może, ale śmiejesz się, sukcesami korzystać z barw narodowych. Dzisiaj co więcej, chyba odwoływanie prawicy tych barw narodowych stało się, ty to na pewno polubisz, pewną bramą do politycznego zwycięstwa, że ukradnę tobie metaforę. Ale nie było tak zawsze. Nie? Dzisiaj to jest inna rozmowa i dlatego ja staram się jakoś to chronologicznie prowadzić. Ty zwróciłeś uwagę w kontekście lewicy na problem fundamentalny. Tak, to znaczy nie można mieć spójnej polityki historycznej. Dobry, Trudno jest ją mieć. W okolicznościach, gdy trzy różne tworzące klub Nowej Lewicy środowiska tak naprawdę wyznają trzy różne mity założycielskie, trzy różne genealogie i trzy różne rodzaje pamięci, które są trochę nieprzykładalne. To znaczy pamięć wiosny to jest trzecia RP, czyli to, co powstało na gruzach PRL-u razem z całym
instrumentarium. Która ma być uśmiechnięta, europejska, kosmopolityczna i tak dalej, czyli w gruncie rzeczy ich pamięć, horyzont ich pamięci historycznej sięga wstecz ile lat? 20, 30?
Tak, tak. Pamięć partii Razem to jest z kolei Polska, której trochę nigdy nie było, czyli demokratyczna, równościowa, socjalistyczna, będąca częścią Zachodu i no właściwie taka Polska trochę z pewnego fantazmatu, nie? Druga Szwecja. I co więcej, to jest też pamięć historyczna, która trafnie to...
Czwarty kraj skandynawski, tak. Na wzór kserolewicy.
Tak, ale też to jest pamięć historyczna, która tak naprawdę nie jest wcale głęboko nigdzie zakorzeniona. Znaczy poza umysłami dziewięciorga członków Rady Krajowej Partii Razem, to właściwie nie jest pamięć, która się zakorzenia w czymkolwiek. Znaczy ludzie nie głosują w Polsce na lewicę z powodów, na tą lewicę, przepraszam, na Partię Razem,
na
z powodów
razem.
Historycznych. Bo na lewicę, tak, na lewicę, szczególnie SLD, z powodów historycznych też głosują, ale chodzi o to, że na Partię Razem nie głosują z powodów historycznych. Nie ma w Polsce elektoratu, który myśli sobie Kościuszko, Daszyński, Piłsudski, Pużak i zakłada filetowy kaszkiet i idzie oddać głos na Partię Razem, tak? No i wreszcie trzeci element tego układu, czyli SLD, o którym już powiedzieliśmy, ma jeszcze inną, też tak naprawdę wewnętrznie i sprzeczną, i skomplikowaną, i trochę wstydliwą, a trochę niewstydliwą pamięć historyczną, bo oni z jednej strony są i dziedzicami PRL, a z drugiej strony i NATO, i Unii Europejskiej, czego się z kolei z dumą przyznają. Są też dziedzicami, to jest moim zdaniem w ogóle jaśniejsza też karta w ich historii i w ich polityce pamięci. Oni są też dziedzicami pojednania polsko-ukraińskiego i pojednania polsko-żydowskiego, które zapisuje sobie na konto prezydent Kwaśniewski i w jakimś sensie zapisuje sobie na konto nie bezpodstawnie. Nie? I to jest jakby też element ich takiej progresywnej pamięci. Ale w takim obozie nie jesteś w stanie zbudować jednej wizji pamięci narodowej, bo są...
Ja jeszcze tylko dokrzyczę, że Razem ma stosunek do trzeciej RP ambiwalentnym, dość mocno. A SLD czuje się współtwórcą tego państwa.
Racja.
I uważa jego bilans za jednoznacznie pozytywny.
Tak, tak. I tutaj... Dobra, no i teraz przesunęliśmy się chronologicznie, jesteśmy bliżej współczesności i tutaj 7 listopada pewnie mógłby być przestrzenią, możesz mnie poprawić tutaj, nałożyć kapelusz historyka, ale mógłby być przestrzenią porozumienia. To jest, on jest na tyle historycznie odległy i na tyle jeszcze niezakorzeniony, że właściwie można go od zera napełniać treścią, nie? I wymyślać sobie go na nowo, tworzyć wokół niego pewne rytuały, obrządki, język, pamięć, symbolikę. Można, bo on jest taki trochę nowy, jak trochę nowa w trzeciej RP na powrót stała się rocznica zamordowania prezydenta Narutowicza. I nie było w trzeciej RP, o ile się nie mylę, a w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w takiej warszawsko-centrycznej pamięci, bo to jest okazja, gdzie można pójść pod zachętę, coś zaśpiewać, zapalić znicz albo wysłuchać wykładu, ona zaczęła odżywać, nie? Bo to jest takie liberalno-progresywna platforma, nomen omen, na której można coś istotnego powiedzieć. Zaczęły ukazywać się wokół setnej rocznicy mordu na Narutowiczu nowe książki, nowe publikacje naukowe, artykuły, które wkładają to w kontekst także współczesnej dyskusji o populizmie, szowinizmie, przemocy politycznej i tak dalej, demokracji, suwerenności. I to się zaczęło od zera wykuwać. Nie inaczej mogłoby być z 7 listopada. Tylko zanim ci oddam głos, bo zapomnę, nie chcę monopolizować tej części rozmowy, ale zapomnę. Tylko zarazem moim zdaniem, znaczy jeszcze inaczej, ja osobiście, nie? Nigdy nie kupiłem kaszkieciarstwa. To znaczy nigdy wizja przebierania się, historycyzowania, udawania, że my z PPS-u, kurde, z jakiego PPS-u? Znaczy ja się we Wrocławiu urodziłem, tak? Jak był PPS, to Wrocław był jednak głęboko, głęboko gdzie indziej na tej mapie historycznych tradycji.
Prawda. Inna partia wygrywała wybory we Wrocławiu.
No, ale wiesz co chodzi, bo ja też jak przyjechałem z Wrocławia do Warszawy, to też miałem przekonanie, że wiele rodzajów pamięci, które próbuje się kultywować w Polsce, jest w gruncie rzeczy warszawsko-centryczne i ich ekstrapolowanie się może, ale nie musi udać. I wobec niektórych będzie opór. I to widać też w Polsce, nie wiem, ja jeżdżę, dlatego to widzę, ja jeżdżę na 11 listopada i widzę, że tak naprawdę obchody 11 naprawdę mają regionalny wymiar w naszym kraju, co jest o tyle ironiczne czy zabawne, że to jest święto sui generis narodowe, ma ono regionalny koloryt czy warianty. I ja nigdy kaszkieciarstwa nie kupiłem, tu wracam do tego zagadnienia. Mnie osobiście nigdy pomysł tego, że my od zera, trochę w kontrze do żołnierzy wyklętych, ludziom sprzedamy na koszulkach, na kubkach, bluzach i sztandarach patronów wyklętych, tylko tych lewicowych, po prostu nie przekonywał. To znaczy, ale to jest stricte osobista deklaracja, bo ja nie mówię, że to jest coś w tym złego, albo niesmacznego, czy niepoprawnego, natomiast mnie osobiście nigdy nie kręciła i prawdopodobnie, no już mam tyle mam, nie zacznie kręcić wizja tego, że z czyjejś indywidualnej biografii ja sobie wyczaruję tożsamość, nie? Że powieszę sobie na ścianie Daszyńskiego, albo Krzeje, albo Pużaka i będę na nich patrzył i myślał sobie, ja z nich jestem. Bo to jest dla mnie pewnego rodzaju cosplay, który mnie osobiście nie kręci i pewnie chyba no, już raczej kręcić nie zacznie. Ale może wyprowadzisz mnie teraz z błędu, albo powiesz, że widzisz to inaczej i że właśnie w tym turbopatriotyzmie, jak mówi profesor Napiórkowski, pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, pana profesora, turbopatriotyzm prawicy miał miejsce i się sprawdził, to zupełnie analogiczny, właściwie będący pewną kopią, tylko arebur, turbopatriotyzm lewicowy z Daszyńskim, Okrzynią i Pużakiem na wlepkach, kubkach, koszulkach i szalikach musi się udać, tylko czekał na swój moment. Bo może tak jest, tylko ja czegoś tu nie wiem.
Powiem tak, zacznę od tego, co mówiłeś na temat swoich wątpliwości odnośnie sprawy polskiej. To też jest dylemat, który na lewicy przecież wraca z pewną regularnością. Mi chociażby przywiodło to na myśl taką rozmowę, którą prowadził w czasach, kiedy jeszcze nie było podcastów, Andrzej Struk z Adamem Uziębą. Uziębło, no to taki PPS-owiec krwi i kości, w sensie organizacja bojowa, legiony, armia krajowa, umiera na emigracji w Paryżu w 1970 roku, nie może wrócić do kraju rządzonego przez komunistów. No i Uziębło mówi do Struga tak, słuchaj, jak to jest możliwe, że ty, który dzisiaj piszesz te powieści sławiące bojowców, legionistów, naszych rycerzy czerwonych, to kiedyś, to ja pamiętam, że ty w zupełnie innych pozach występowałeś, taki byłeś dość chłodny wokół zagadnień niepodległościowych czy patriotycznych. I Struk mu powiedział, tak, dlatego, bo dla mnie patriotyzm to było to, czego mnie nauczyli w domu, czytaj, w szlacheckim dworku, że patriotyzm to jest polska szlachta, to jest pan Tadeusz, to jest pan Wołodyjowski, to jest Kościół, to jest po prostu turbokonserwatywne narzędzie, które tworzy pewną zmyśloną wspólnotę, która ma uzasadniać dalszą dominację szlachty. W związku z powyższym ja uważałem, że próba przekonania polskiego robotnika, że on ma uznać, że świat przedstawiony w panu Tadeuszu czy panu Wołodyjowskim to jest świat jego pojęć, jest jakimś absurdem i uważałem, że trzeba po prostu ten patriotyzm przekroczyć, pójść ku nowym formom, odkryć inne formy tożsamości. I co zmieniło moje zdanie? Moje zdanie zmieniło, jak ja zobaczyłem chłopaków z robotniczych rodzin, którzy oddawali życie za tą Polskę. I to wtedy się dla mnie stało oczywistym, że patriotyzm to nie jest coś zmyślonego. To nie jest coś, do czego człowieka się urabia. To jest coś, co on ma w kościach i we krwi i w duszy, nawet jeżeli nie ma słów, żeby to nazwać. I to mi oświeciło co do tego, że patriotyzm jest pewnym osobistym przeżyciem. Jest czymś, co się budzi w człowieku. I wtedy ja... Panicz z Jasnego Dworku, również doszedłem do wniosku, że będę patriotą. Ale mnie robotnicy nauczyli patriotyzmu. To był bardzo ciekawy sposób Struga z wybnięcia z tego problemu. I ja mam podobną intuicję, jeżeli chodzi o tak zwaną polską klasę ludową w jej masie. To znaczy, różne rzeczy można o niej mówić, ale według mnie jest ona odruchowo patriotyczna. To polska klasa dyskutująca, polska klasa średnia, czyli ta, którą lepiej znam ze swojego codziennego życia, doświadczenia, wychowania i raczej przejawia tendencję albo chłodu, albo wręcz jawnej niechęci i wrogości względem uczuć narodowych. Zatem jeśli ktoś chce do klasy ludowej dotrzeć, według mnie musi zdać przed nią egzamin z patriotyzmu. Nawet na poziomie wulgarnej kalkulacji politycznej według mnie to jest niezbędne, jeżeli chce się budować lewicę, która będzie partią masową. Będzie taką, jak to mówią Niemcy, Volkspartei, tak? Partią ludową, partią, która ma poparcie w całym przekroju społecznym, a nie tylko ma poparcie zamożnych ludzi mieszkających w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i tak dalej. I to jest pierwsza rzecz, która według mnie jest istotna. I druga rzecz, którą bym podkreślił. Ja nie proponuję, bo rzuciłeś mi coś takiego tak na wabia, turbo patriotyzmu, tylko pomalujmy go na czerwono.
Nie, to przepraszam, nie zarzucam tego tobie. Nie, rzuciłem to właśnie tak, jako zachętę, ale to nie jest tak, że ja projektuję na ciebie tak, takie
bo to nie jest... Ja znam takich, którzy mają taką wizję, wiesz, trochę jak z tym żartem o Sowietach i Amerykanach, że Sowieci malują księżyc na czerwono, no i Amerykanie słyszą od swojego dowództwa czekać, czekać, czekać. Sowieci już skończyli malować księżyc na czerwono i wtedy dostają rozkaz, a teraz napiszcie na nim białymi literami Coca-Cola. Krótko mówiąc, że na koniec bierzemy wszystko to, co prawica zrobiła, tylko przekręcamy w drugą stronę wektor. Nie, ja bym powiedział, że było w czasach, kiedy Polska była ofiarą obcej przemocy, rzeczą nadrzędną, żeby Polskę przywrócić na mapę świata. To było zadanie żołnierzy, bojowców, legionistów i tak dalej. Ale jak już się Polska znalazła na mapie świata, to kult niepodległości wydaje mi się być programem boleśnie minimalistycznym. To znaczy, jakbyśmy pojechali do innych krajów, tak, i zaczęli na przykład mówić Francuzom, jesteśmy niepodlegli, no to oni powiedzą, no jak, prawda, blisko 200 narodów na tym globie, no jesteście niepodległi. Co, wiesz, może dlatego, że oni mają doświadczenie bycia podległymi przez 4 lata, przez 1500 lat. Natomiast czy Brytyjczycy, czy Szwedzi, prawda, nie mają doświadczenia takiego, więc dla nich chwalenie się, że jest się niepodległym, wydaje się być czymś cokolwiek osobliwym i takim, no, jakoś mało ambitnym. No, chodzi o to, że jak już Polskę na mapę świata przywróciliśmy, i cześć i chwała bohaterom, którzy to zrobili, to teraz trzeba tą Polskę urzeczywistnić. I tu lewicowy patriotyzm wjeżdża na białym koniu, no bo możemy powiedzieć, przecież naszą tradycją jest nie tylko Okrzeja czy Napiórkowski. Naszą tradycją jest także spółdzielczość. Naszą tradycją jest poradnik dla samoułków. Naszą tradycją są tajne komplety, tak, siłaczka, to, że mieliśmy pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej dwa uniwersytety podziemne działające na światowym poziomie. Żaden kraj nigdzie, nigdy nie zrobił niczego podobnego. Naszą tradycją jest patriotyzm przez sport, tak, w warunkach obcego panowania zakładamy taki klub jak Widzew Łódź i mamy polską piłkę przynajmniej. Krótko mówiąc, że lewica ma całe to doświadczenie takiego czynu społecznego, bycia robotnikiem winnicy społecznej i w ten sposób wypełniania Polski treścią. Nasze marzenie o szklanych domach, nasze marzenie o WSM-ie i tak dalej. No i tu tylko dokończę. No i to mogłoby być właśnie niezwykłe dla lewicy, że lewica mówi, wiecie co powinniśmy zrobić na 11 listopada? Prezydent powinien otworzyć wielką bibliotekę, jak to się dzieje w Finlandii.
Tak bardzo jak lubię pierwszą część tej twojej diagnozy i nie tylko się z nią zgadzam, ale uważam ją za niezwykle potrzebną we współczesnej debacie. To znaczy, że kult niepodległości dla niepodległości jest nie tylko pewną polską idiosynkrazją, ale zarazem czymś, co nie ma potencjału rozwoju. Bo no właśnie, no świętujemy tą niepodległość. No, jest to coś, co polskie państwo ma już dość długo, zakorzeniło się to dość mocno w naszej świadomości. Raczej odpukać i dziękować siłom wyższym, utraty tej niepodległości na horyzoncie nie widać, a wciąż nie ma głębszego namysłu nad tym, jaką treścią to wypełnić. Ba, jest raczej, szczególnie po tej stronie ten krajańsko-fajno-polackiej, raczej przekonanie, że ta niepodległość nie powinna mieć treści i należałoby ją ze wszelkich polskości objawów dość konsekwentnie rugować i napełniać ją wizją jednak bycia częścią tylko narodu europejskiego. Tak? I tutaj, do tego momentu się z tobą zgadzam. I to jest diagnoza, powtórzę teraz jeszcze, ciesz się, bo rzadko, wiesz, dwukrotnie w jednej wypowiedzi dostajesz ode mnie komplement i uznanie dla twoich tez. Fundamentalnie istotna, którą warto młotem wybijać, tak. Mamy kult niepodległości bez treści tej niepodległości. Co więcej, mamy też kult niepodległości, który też jest bardzo który jest ufundowany na niechęci, bojaźni i nienawiści do Rosji i Niemiec, który kształtował się w takich historycznych okolicznościach, który co więcej, no PiS pokazał, że można doprowadzić do absurdu, no ale w pewnym momencie ten absurd już zaczyna wybijać na powierzchnię, gdy w realiach inwazji rosyjskiej na Ukrainę dalej próbuje się przekonywać, że Polska ma wrogów po obu stronach granicy i za Bugiem i za Odrą. Gdzie zaś się z tobą rozjeżdżam, czy gdzie widzę problem, to widzę problem w drugiej części tej diagnozy, mianowicie w przekonaniu, że jest możliwe, czy że jest pożądane lub realistyczne w bieżących okolicznościach utworzenie takiego świeckiego kultu wokół instytucji państwa właśnie. Spółdzielczości, budownictwa, instytucji, uniwersytetów. Właśnie dlatego, że żyjemy w społeczeństwie...
Ale to nie jest państwo, to jest społeczeństwo. Tak? To są rzeczy, które oddolnie społeczeństwo tworzy. Nawet je tworzyło, kiedy państwa nie było.
Okej, okay, to w tym sensie kupuję to bardziej, ale tym niemniej, wiesz, żyjemy w społeczeństwie, by the way, które socjalizowane było przez całe dekady do uwielbienia do abstrakcyjnego narodu, czy koncepcji abstrakcyjnej narodu, czy polskości, czy wiary, przy całkiem aktywnej, nie abstrakcyjnej, ale całkiem aktywnej i żywiowo praktykowanej nienawiści i oporze wobec państwa i jego instytucji. I moim zdaniem w takich okolicznościach zbudowanie obywatelskiej formy patriotyzmu, która szanuje swoje państwo i chce go bronić, jest bardzo trudne. Dlatego właśnie, że ze wszelkich stron to samo państwo było obrzydzane. Innymi słowy, Polska, nie? Jako granice, jako terytorium na mapie, jako idea jest niekwestionowana. Natomiast, i to jest wielki też paradoks oczywiście polskiej prawicy i polskich liberałów, natomiast Polska jako państwo, które musi mieć instytucje, podatki, urzędy, jakiś system prawny, funkcjonariuszy swoich, których też trzeba szanować, nie? W ogóle nie jest obiektem celebry. Prawie że wcale. Zobacz, jak niski w naszym społeczeństwie i narodzie jest poziom szacunku do mundurowych. To jest i do w ogóle do urzędników i funkcjonariuszy tego państwa, z prezydentem włącznie. On jest nieporównywalnie słaby, nawet sądzę z naszymi sąsiadami z regionu, nie mówiąc tu już, wiesz, o Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, tak? Z wyjątkiem Stanów, gdzie rzeczywiście prezydenta można obrażać bez granic, ale szacunek dla funkcjonariuszy państwa jest dość wysoki. Tu widzę przeszkodę. To znaczy, dlatego tak łatwo było budować kulty abstrakcyjne. Żołnierze wyklęci bardzo łatwi, bo słuchaj, oni chcieli zniszczenia takiego państwa, jakie wówczas istniało, nie? Tego marionetkowego, niesuwerennego państwa. Oni chcieli je zniszczyć, niespecjalnie zastanawiając się, znaczy, czym je zastąpić. Więc to był łatwy kult, nie? Powstania w jakimś sensie też są łatwe, bo znowu zawsze były bardzo przeciwko instytucjom, nie? I z tego tytułu powstania nawet te przegrane były łatwym kultem. Natomiast ta pozytywna formuła, którą ty proponujesz, obywatelska, świecka, zakorzeniona też we współdziałaniu, a nie indywidualizmie i bardziej pozytywistyczna niż romantyczna, jest szczególnie trudna. Choć ja, ostatnie zdanie oddaję ci głos, choć ja oczywiście też czasami tego złośliwie używam, ilekroć piszę, że ZUS przetrwał nawet hitlerowską okupację i za tej okupacji pomagał polskim patriotom walczyć z okupantem. I to jest jakiś taki argument, który też rzeczywiście przynajmniej na chwilę wytrąca krytykom pewność siebie i wytrąca ich z... Tak, wytrąca im...
Dobrego samopoczucia.
Dziękuję, wytrąca im dobrego samopoczucia. Ale no nikt się póki co chyba w Polsce nie łudzi, że żyjemy w kraju, gdzie będzie dało się na długą lub krótką metę zbudować pozytywną pamięć wokół instytucji. Także dlatego, że zobacz, że to nie jest tylko... że dzisiaj każde stronnictwo w Polsce zaczyna walkę o władzę od delegitymizacji państwa. Znaczy Platforma mówi, że to jest państwo PiS, a nie Polska. Tak jak PiS, gdy był w opozycji, mówił, że jest to państwo Tuska, a nie Polska. Platforma mówi, że to są sędziowie PiSu, nie? Że nie są sędziowie RP, że są neosędziowie, PiSowscy. To w ogóle nie są prawdziwi sędziowie. Platforma mówi, że nie ma Wojska Polskiego, tylko że jest Armia Błaszczaka albo Armia Macierewicza. Tak?
Tak, WOT bojówka Macierewicza.
Tak, ale, ale nawet Wojsko Polskie. Że to nie jest Wojsko Polskie, że to jest Wojsko Błaszczaka, Macierewicza, Dworczyka i tak dalej. Ich zdaniem nie ma polskiej policji. Jest tylko policja komendanta Stróżyka, tak? Znaczy,
tak, tak. I to a zdaniem PiSu nie było Trybunału Konstytucyjnego, jak był nie ich, tylko byli kolesie, którzy się spotykają przy herbatce.
Tak, nie było, oczywiście. I tak mówię, za ich i wtedy nie było też państwa, tylko było państwo Tuska, był salon, była Republika Kolesi, było wiele rzeczy, było kondominium. Tak, tak. I to jest moim zdaniem szczególnie trudny grunt do budowy takiej wizji. Więc zgadzam się z pierwszym członem twojego poglądu, tak, niepodległość to za mało. Widzę zaś olbrzymie przeszkody, bariery czy niekorzystne warunki brzegowe, jak to lubię czasami mówić, dla tego drugiego członu, nie? Dla wizji społecznej, kolektywnej, choć nie uważam ją jednocześnie za niezwykle potrzebną jako przeciwwagę, kontrapunkt czy lewar na ten potworny zwrot indywidualistyczny, który nam wyznacza w ogóle horyzont naszej wyobraźni, który jakoś trzeba przełamać. Ja po prostu boję się, może tak, że WSM-em i spółdzielczością jego po prostu nie przełamie jeszcze. I że to mogą być za słabe. Za słaby kaliber na to, z czym tutaj się trzeba mierzyć.
No a ja bym właśnie chciał pokazać ludziom, wracając do udręczonego hasła, że inna polityka jest możliwa, bo bardzo często jest tak, że kiedy spotykamy się z ludźmi, no to oni mówią, że nigdy nie widzieli kontrprzykładu. Oni zawsze widzieli, że można zrobić coś na sposób pisowski albo na sposób peowski, można słuchać Tomasza Sakiewicza albo Tomasza Lisa, no ale gdzie niby jest ten inny model, jak to niby miałaby być możliwa ta inna Polska? No i chodziłoby o to, żeby ją próbować choćby na najdrobniejszym odcinku i w najmniejszy sposób, ale pokazać, a następnie powiedzieć, co by było, gdybyśmy to teraz zrobili na poziomie całego państwa. Poza tym, no najlepiej według mnie służyć ludziom przykładem. Przychodzi mi na myśl taki obraz. Jestem biografem wybitnego socjalisty, jakim był Adam Ciołkosz. Natomiast zwróciłbym uwagę na fakt, że wychowywał on się w domu, w którym matka była córką powstańca styczniowego. Ojciec był z rodziny małorolnych chłopów, który własnym wysiłkiem skończył studia, został profesorem gimnazjalnym, co było wtedy dobrze płatną i prestiżową pracą, a mimo to zajmował się między innymi tym, żeby założyć pierwszą w Tarnowie publiczną bibliotekę i był współzałożycielem Towarzystwa Budowy Tanich Mieszkań. I brał udział w strajkach robotniczych, które jego jako dobrze opłacanego profesora gimnazjalnego w ogóle nie dotyczyły, za co zresztą został wyrzucony z pracy. No, jeżeli ktoś się obraca w świecie takich wzorców osobowych, no to i sam będzie miał wzorce, które pod tym wpływem zostały ukształtowane. Jeżeli ktoś wie o tym, że ktoś gdzieś robi w trzecim sektorze, że pomaga innym, jeżeli wie, że ktoś dzieli się wiedzą, nie oczekując niczego w zamian, czy robi gar kuchnię i dokarmia tych, którzy chodzą głodni, no to też widzi inną rzeczywistość, inny świat na własne oczy. Więc ja bym po prostu bronił tego, że jak się będzie dawało ludziom przykłady, to te przykłady będą inspirować. Po drugie, broniłbym tego, do czego wracałem już parę razy, żeby zredefiniować tradycję patriotyczną jako tradycję radykalną, a nie kościółkową, bogojczyźnianą, bo to mi trochę przypomina historię, którą mi opowiedział mój promotor, jak to zrobiono sztukę teatru, telewizji o strajku studentów Uniwersytetu Łódzkiego i on mówi do swojego syna, chodź oglądaj, bo to twój ojciec strajkował, zobacz jak to było. I po 20 minutach powiedział do syna, wiesz co, jednak już nie oglądaj, no bo tam po prostu wszyscy cały czas się modlą, cały czas tylko nasz papież i tak dalej, nikt by tam papierosa nie zapalił, nikt by tam nie przeklął i tak. A wiesz, to byli 20-letni ludzie, którzy się chcieli bić z ZOMO, którzy mieli w sobie cały młodzieńczy zapał, to po prostu jest grupka ministrantów. Tak, więc to po prostu to przetworzenie tej tradycji, zrobienie z czegoś, co było radykalne, co było pełne werwy, pełne życia, pełne młodzieńczości, jak bunt podchorążych w 1830 roku, jak czerwoni w 1863, zamienienie tego właśnie w jakieś takie jasełka bogojczyźniane jest mistyfikacją, jest fałszerstwem. Kolejna sprawa, którą bym poruszył, mieliśmy tu Szczepana Twardocha. Człowieka, który jak pisze organizacji bojowej PPS-u, to ja byłem zaczytany i wiem, że wielu innych też, że to... jednak ten obraz bojowca PPS-u jako takiego Jesse'ego Jamesa z rewolwerem, któremu wie, żaden czarski stójkowy nie podskoczy, jest inspirujący. To, że ludzie chcą czytać Adama Leszczyńskiego, Kamila Janickiego, że te tematy pańszczyzny, wyzysku wracają, że już ludzie w coraz mniejszym stopniu kupują, że tutaj był tylko jeden naród zjednoczony pod krzyżem, nikt tu nikogo nie wyzyskiwał i tak dalej. Też już nikt tego nie chce, tak? Ludzie chcą prawdy. Chcą przeczytać taką książkę jak Chłopki. Taką książkę jak Służące. To są teraz, powiedziałbym, przeboje non-fiction, a nie opowieści o dworkach. Ludzie chcą oglądać Znachora na Netflixie, który ma bardzo ostrą dawkę klasowej krytyki, a nie film 1920 Wojna i Miłość, gdzie paniczykowie z Jasnych Dworków bili bolszewika w czasie, kiedy robotnicy, to banda obdartych mentów trzymających transparent ręce precz od Rosji bolszewickiej, tak? Mamy tutaj do czynienia z daleko idącym przewartościowaniem. I ostatnia sprawa. Po co to wszystko jest lewicy potrzebne tak w kategoriach praktycznych? Jedną rzecz powiedziałem. Żeby wygrywać wybory, według mnie, na przyszłość. Ale druga sprawa. Nie utońmy w tym fajnopolackim i ten krajańskim rozumieniu świata jako świata, który dzieli się na Europejczyków i motłoch. Na tych, którzy się rozstali z polskością, która jest nienormalnością, i na tych, którzy już awansowali do europejskości, już nie są autochtonami, już mają o sobie prawo mówić, że są cywilizowanymi ludźmi. Na tych, którzy bronią państwa narodowego, bo są po prostu tępi i nie umieją wyjrzeć za polskich chat knurnych i gnoju, i na tych, którzy już nie mogą się doczekać, aż będziemy obywatelami zjednoczonej Europy, prawdziwie zjednoczonej. Otóż, żeby lewicowy program miał jakiekolwiek szanse powodzenia, to musimy mieć państwo narodowe. Wyłącznie w warunkach państwa narodowego. Nie ma kontrprzykładu. Nikomu nigdy się nie udało zrobić nic lewicowego powyżej poziomu państwa narodowego, bo musimy mieć kontrolę nad budżetem, nad walutą, nad edukacją, nad granicami, nad polityką społeczną, nad polityką gospodarczą, nad możliwościami robienia protekcjonizmu, nad zabezpieczaniem się przed tworzeniem rezerwowej armii kapitału itd., itd., itd. Chcemy być czwartym państwem skandynawskim, niemalże powiedziałem czwartą republiką skandynawską, daj Boże kiedyś, ale chcemy być czwartym państwem skandynawskim, no to jakoś dziwnie Szwedzi się strasznie kurczowo trzymają swojego Volkshemet, swojego domu ludu, swojej waluty, swojej armii z poboru, swojej silnej zbrojeniówki i dbania o to, żeby szwedzka gospodarka, szwedzka polityka społeczna była skrojona na szwedzkie potrzeby. Jakoś dziwnym trafem ci, którzy dopiero chcą niepodległości swoich państw. Katalończycy, Szkoci jednoznacznie powiązali tą sprawę odzyskania niepodległości z partiami lewicowymi, kiedy ich konserwatyści są zwolennikami pozostawania w dotychczasowych układach. Natomiast jeżeli my się tak kompletnie tego wyzbędziemy, no to skończymy na tym, że rządzić w Polsce będą takie czy inne trojki, rządzić będą bankierzy, rządzić będą eurokraci, a my tutaj będziemy mieli lewicowość rozumianą jako import amerykańskich wojen kulturowych i korporacje, które będą robić diversity and inclusion.
Ja widziałem, że w żadnym innym temacie jak w tym nasze dwa odrębne temperamenty nie będą miały okazji, żeby tak dobrze się wyłonić, czyli mój dzielenia włosa na czworo, szukania problemów, szukania związków, rysowania strukturalistycznych trójkątów i analizowania wszystkiego na każdą możliwą stronę i twój jednak, który trzeba było trochę ośmielić, ale w końcu się w pełni okazał wiecowego trybuna, prawdziwego imama lewicy, wiodącego lud na
niewidzialnego imama lewicy.
I mama lewicy lub naczelnego rabina partii, wieczna lewica, który wiedzie ją ku wyższym stanom poznania i zrozumienia, jakie są prawdziwe hierarchie potrzeb, konieczności i politycznych celów, za co zresztą jestem ci wdzięczny, bo czemu innemu jak nie temu ten odcinek miał dzisiaj posłużyć, że jeden z nas narysuje horyzont problemów, a drugi horyzont potrzeb. To powiedziawszy, podziękowałem tobie i dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami.
A my przechodzimy do left komendacji.
Nie, ja chcę left komendację zrobić w kolejnym odcinku. A ten zostawić, słowo dziewiczy padło dzisiaj zbyt wiele razy, jako kompletną domkniętą formułę. Tu musimy.
Dobrze, to ja jako ukryty imam ukryję moją left komendację, bo mam, mam dobrą i okolicznościową i jak sądzę oryginalną. No ale skoro zarekomendowałeś i czy left komendowałeś wieczną lewicę, która jest za moimi plecami, to ja się oczywiście dołączam do tej left komendacji.
Tak. Nie, w kwestii pamięci historycznej, różnych tropów i tego, co należy robić, nie słuchajcie mnie, słuchajcie Marcina. A mnie słuchajcie wtedy, kiedy trzeba będzie znaleźć jakiś problem albo dobry klucz interpretacyjny, żeby ów problem zrozumieć. Ale jeśli chodzi o postulaty, to Marcin jest tutaj tą osobą.
Zgadzam się w pełni. Jeśli chcecie mieć problem, pójdźcie do Jakuba. Jeśli chcecie dostać rozwiązanie, przyjdźcie do mnie.
Ty jesteś tą osobą, która mówi, masz problem? Masz problem? Z polskim patriotyzmem masz problem. Tak. To był 10 listopada, czyli w połowie drogi między jednym a drugim świętem. Kończymy dzisiejszy odcinek z postulatem, żeby krytycznie podchodzić do tego, co już jest, a twórczo wykorzystać to, co być może, nie? Bo ten siódmy jest naprawdę jeszcze istotną niewykorzystaną potencjalnością w naszej historycznej pamięci. Coś z tym można jeszcze zrobić. Dziękuję bardzo, nazywam się Jakub Dymek, to był program Dwie Lewe Ręce. Jeżeli podobała wam się ta ekstra formuła, to pamiętajcie, że możecie na patronite.pl/DLR wesprzeć nowe formaty, rozwój tego programu, no i coś, co chcemy powołać do życia, czyli najlepsze, najbardziej opiniotwórcze, najodważniejsze medium na lewo od centrum. Zajrzyjcie na patronite.pl/DLR. Link także w opisie do tego odcinka oczywiście i wybierzcie jeden z progów wsparcia, który nie tylko daje wam dodatkowe segmenty do odcinków zwane dogrywkami, dostęp do naszego czata na platformie Discord i rozwijającej się już, prawda Marcin, liczby kanałów, liczącej pewnie już kilkanaście, wiele tych kanałów i newslettera, który mniej lub bardziej regularnie, acz zawsze obszernie i wyczerpująco omawia aktualne wydarzenia nie tylko z naszego uniwersum, ale także szeroko i poszerza tę formułę mówioną o warstwę pisaną. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja żegnam się tradycyjnym dzięki i do usłyszenia niebawem.
A ja nazywam się Marcin Giełzak, pod wszystkim tym się podpisuję. Również bardzo wam dziękuję za waszą życzliwą uwagę. No i słyszymy się już niebawem w kolejnych odcinkach Dwóch Lewych Rąk. Dzięki.